Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.
Przed nami kolejne środowe wydanie audycji Na Synapsach. Dziś w doborowym towarzystwie, bo nie dość, że świątecznie, to jeszcze w radosnych nastrojach ze sprawą konkursu Falling Walls Lab, który w tym roku ma swój silny politechniczny akcent w wymiarze międzynarodowym. Falling Walls Lab to światowej klasy konkurs, który polega na przedstawieniu przełomowych pomysłów na startupy przed szeroką publicznością naukowców i aniołami biznesu, czekających na ten wyjątkowy błysk. Format wspiera uczestników w rozwijaniu ich rewolucyjnych pomysłów, ale też umiejętności komunikacyjnych, bo na prezentację projektu uczestnicy i uczestniczki mają jedynie 3 minuty. A skąd ten politechniczny akcent? Ano stąd, że Polskę w tym konkursie między 7 a 9 listopada w Berlinie reprezentować będzie dr inżynier Anna Siekierka z Wydziału Chemicznego PWR, która już za chwilę zagości przed naszym mikrofonem. Martyna Dziakowicz, zapraszam na godzinę z dużą dawką naukowych wrażeń.
Łączymy się na synapsach.
Reprezentantka Polski w międzynarodowym konkursie Falling Walls Lab, dr inżynier Anna Siekierka z Wydziału Chemicznego PWR, jest już z nami w studiu. Dzień dobry ci, Aniu.
Dzień dobry, Martyno.
Wielkie gratulacje oficjalnie na naszej antenie za zwycięstwo w tym wrocławskim etapie konkursu. Spore to było wyzwanie, czy raczej forma zabawy dla ciebie?
O, spore wyzwanie. Nigdy się nie bawię dobrze przy takich.
Ty tylko wyglądasz na taką, co się dobrze bawi.
Nie, nieprawda. Zawsze trzeba być skupionym przy wystąpieniach publicznych i tak też było tym razem. To było wyzwanie, które determinowało format. Jak wspomniałaś, 3 minuty to jest bardzo mało czasu, żeby przedstawić problem oraz jego rozwiązanie.
A jak ty próbowałaś w domu? Jak testowałaś?
2 slajdy przed lustrem i mierzymy czas. Oczywiście ten czas tutaj był istotny i przyznam się, że rzeczywiście pierwsze podejścia były, no nie mieściłam się za dobrze, ale w miarę kolejnych prób było coraz lepiej.
Potem się skraca, bo to często sam ten wstęp nam już zajmuje długi czas i potem zerkamy na zegarek i jest ups, 3 minuty, nie?
3 minuty, ale chodziło też o intonację, o to, żeby się nie pomylić, o to, żeby uważniej, dobrze i dokładnie wymówić słowa. Ponieważ sam konkurs przeprowadzany jest w języku angielskim, nie jest to mój język ojczysty, więc trzeba było świetnie sobie z tym dać radę, a raczej świetnie się do tego przygotować.
Kiedy pierwszy raz usłyszałaś o konkursie?
Pierwszy raz o konkursie usłyszałam chyba na Akademii, Juvenum, w której jestem członkiem, przy okazji moich kolegów, 2, którzy uczestniczyli w tym samym konkursie, Mateusza i Andrzeja, oraz też gorąco mnie do tego zachęcała ówczesna przewodnicząca Marta.
Czyli widziała potencjał, widziała.
Tak, mi się wydaje. Ponieważ podczas Akademii mamy kilka obowiązkowych punktów. Są to właśnie wystąpienia publiczne, takie gong talki, 3 do 5 minut, w zależności od formatu, oraz long talk, czyli 15 minut o swoich fantastycznych badaniach.
Dobrze się czujesz w takich formatach? W ogóle z prezentacją przed ludźmi? Bo to też jest trochę innego rodzaju wyzwanie.
Ja bardzo lubię prowadzić wykłady, lubię w ogóle mówić do ludzi. Lubię prezentować, bo z mówieniem do ludzi to jest zupełnie inna historia, bo jeszcze trzeba by być słuchanym, a to też jest inna historia. Ale jeżeli chodzi o takie wystąpienia stricte naukowe, czy zaprezentowanie jakichś wyników, w ogóle nie mam z tym problemu. Znaczy nauczyłam się, ponieważ miałam okazję być na bardzo wielu konferencjach i to dało mi taką możliwość nauczenia się. Tego, że nie trzeba się bać. Że mimo wszystko, jak ktoś na ciebie nie patrzy, to jednak cię słucha. To jest zaskakujące. Ale jak może na konferencji 100-200 osób cię słuchać jednocześnie dokładnie w taki sam sposób się na ciebie patrząc? To jest niemożliwe. Najlepiej w tym wypadku wybrać sobie swoją ofiarę i do niej mówić.
To jest twoja taktyka.
To jest moja taktyka.
Jest jakiś punkt na widowni i tam się patrzymy wtedy.
Można przeskakiwać. To jest chyba nawet lepsze. Tak od lewej do prawej, i wracając wzrokiem, wtedy ludzie mają wrażenie, że mówi się do nich, a nie tylko do przestrzeni. Czy ja się tutaj właśnie zdradziłam?
Nie, chyba nie. A ciekawi mnie, czy pamiętasz jakiś taki jeden feedback, który dostałaś od kogoś może kiedyś, który był ci jakoś pomocny przy takich wystąpieniach. Pamiętasz taką radę?
Zastanawiam się. Chyba nie. Ale pamiętam kilka takich kluczowych konferencji. Jedna była w 2018 roku, o dziwo w Zakopanem, tutaj w Polsce. Byli na niej ludzie, no, naukowcy z zagranicy. I szczególnie 2 na mnie zrobiła duże wrażenie, raczej ja na nich. I oni byli tacy zszokowani, że się tak da. Dla mnie to było było normalne, że tak prezentuję i tak w ogóle mówię do ludzi w taki, a nie inny sposób. Więc to tak chyba mnie trochę upewniło, że to, co robię, raczej mój styl i to, jak ja prezentuję, chyba nie jest taki zły. I jestem w stanie osiągnąć tym całkiem sporo.
Ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że Ania ma wielką charyzmę na scenie, dała się zapamiętać. To ja tak zdradzę ze swojego punktu widzenia w tych eliminacjach w Oratorium Marianum. Jak ty wspominasz te eliminacje?
Bardzo ciekawe. Sala piękna, ale nie byłam zestresowana, o dziwo. Nie, świetna sala.
Tymi rzeźbami się nie zestresowałaś.
Nie, absolutnie. No to jest jakaś forma ekspresji tego, czy ktoś jest wrażliwy na sztukę, czy nie. Ja się dobrze tam czułam. Dobrze, że widownia była blisko, to też jest dla mnie cenne. Atmosfera była absolutnie przyjazna, więc dla mnie super, naprawdę, jak na prawie każdej konferencji.
A jak wyglądała droga do przygotowywania, do wyboru tematu w ogóle, który postanowiłaś zaprezentować ludzkości?
Wybór tematu, tak jak miała ich wiele, to dobre.
No, ale trzeba jakoś ugryźć, nie? W tych trzech minutach trzeba coś zmieścić, więc ta selekcja jest trudna.
Temat powinien być w takich wystąpieniach trzyminutowych bardzo przełomowy. Znaczy na tyle interesujący i na tyle dostępny dla wszystkich, jesteśmy w stanie to zrozumieć, nie tylko ten naukowiec. Więc dlatego. Co prawda zajmuję się wieloma procesami elektromembranowymi, bo rozmawiałam o procesie elektromembranowym, dosyć specyficznym, ale wybór był podyktowany tym, że jest to niespotykane, żeby w trakcie separacji czy odzysku jakiegokolwiek metalu również odzyskiwać energię, a nie ją wydatkować. Ta nowość wydała mi się jak najbardziej zasadna do przedstawienia i zaprezentowania właśnie w takim konkursie.
Idealny moment, żeby w tym momencie zatrzymać naszą rozmowę i wrócić do niej już za chwilę na 91.6 FM.
Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz.
Wracamy do rozmowy z dr inżynier Anną Siekierką, która będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie Falling Walls Lab. I pozwól, że przejdziemy teraz do tego samego zagadnienia, którym ty się w pracy naukowej zajmujesz na co dzień. Trochę o nim wspomniałaś przed chwilą. I dużo było w kontekście baterii w tej prezentacji ujawnione.
Dużo było o bateriach, dlatego że moja droga naukowa zaczęła się od odzysku litu, kationów litu z wody morskiej, wody geotermalnej. I ten lit zawsze w moim życiu naukowym był obecny. Musimy sobie zdać sprawę, że lit nie jest tylko i wyłącznie zawarty w źródłach takich pierwotnych, jak właśnie wody czy minerały, ale także jest używany bardzo szeroko do produkcji baterii litowo-jonowych. Śmiało możemy powiedzieć, że to jest źródło litu drugiej kategorii. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli akumulator czy nasza bateria się zużyją, nie będą już aktywnie uczestniczyć w procesie ładowania i rozładowania, należy coś z nimi zrobić, czyli je zutylizować. Możemy nazwać, że jest to kolejne źródło tego litu. To jest takie dosyć przewrotne, bo najpierw ten lit musimy wyciągnąć z solanek po to, żeby go włożyć do baterii, a później ten lit z baterii wyciągnąć i znowu do tych baterii włożyć. Więc to jest takie dosyć przewrotne. I ta ciekawość w ogóle separacji metali była chyba od zawsze. Ja tę separację realizuję za pomocą procesów elektromembranowych. Jak ktoś słyszy elektro, woda, jeszcze membrana, oj.
No, może się złapać za głowę.
Co tu się dzieje? A to jest bardzo proste. I to skalowanie tej technologii też powinno być ułatwione.
Ale czasem to nowatorskie podejście, mówisz o prostych procesach, ale czasem to inne ujęcie i inny pomysł ma tutaj znaczenie, nie?
Tak, dlatego że trochę potrzeba matką wynalazków. Pomimo tego, że proces odwrócona elektrodializa działa sobie, są już punkty, w których są widoczne wdrożenia tego procesu, to nikt do tej pory nie zaproponował recyklingu z odpadów hydrometalurgicznych za pomocą właśnie takiej metody. To jest niewątpliwie innowacyjne.
Mówiłaś o licie, ale tam chyba jeszcze jakieś inne pierwiastki się pojawiały. Pojawiają cały czas.
Pojawiają się cały czas, ponieważ jeżeli chodzi o rozdział separację metali pochodzących z baterii, to jest nie tylko lit, który jest składnikiem powiedzmy aktywnym, a także kobalt, nikiel, mangan, miedź, żelazo. Generalnie cała mieszanina kationów, które trudno odseparować od siebie. Ze względu na to, że są dosyć podobne. Mają podobne właściwości do strącania, właściwości do kompleksowania. Oczywiście istnieją technologie, które mogą to realizować, ale potrzebujemy nie dość, że dużo czynników reagentów, także czasu. Dlatego, że zwykle są to kolumny jonowymienne, regeneracja, to jest batchowe, a ja mam proces ciągły. No, jest dużo plusów za, żeby bardziej pochylić się nad zaproponowaną przeze mnie metodą.
A co ci sprawia najwięcej problemów tak na co dzień w twojej pracy z tymi różnymi rzeczami ciekawymi?
Pod względem takim stricte naukowym?
Tak, stricte naukowym.
To ciekawe pytanie, bo ja nie uważam, że cokolwiek mi w tej pracy jest taką trudnością.
Wszystko chcę współpracować z tobą w takim razie.
Nie o to chodzi, czy chcę współpracować, tylko czy ja postrzegam to jako problem. Bo jeżeli dana membrana nie działa, i bardzo dobrze, bo ona nie miała prawa działać, tylko ja muszę to sprawdzić. Więc to nie jest problem. To nie jest problem taki, że poddaję się i nie pracuję dalej. Nie. Mogę się przyznać. Zawsze to opowiadam znajomym czy przyjaciołom, że jak byłam na postdocu w Australii, odrobiłam 72 membrany, z czego działała jedna.
Zawsze ta jedna, nie?
Działała? Działała. To chyba trochę inne podejście do badań.
Ale wiesz, że nie wszyscy tak mają. A raczej większość tak nie ma, powiedziałabym.
To znaczy, naprawdę rzadko się chyba poddaję, jeżeli chodzi o badania naukowe. I nie biorę tego za jakąkolwiek ujmę, że coś mi nie działa w 100%, bo rzadko coś działa w 100%. Tu chodzi też o to, żeby być odpowiedzialnym za to, co się publikuje. I nawet jeżeli coś nie działa i jest totalnie złe, też możemy o tym powiedzieć. Szkoda, że tak nie myślą ludzie.
Ale... Szkoda, bo to dużo frustracji chyba też przynosi.
Tak, oczywiście.
Ta frustracja się często gdzieś na drodze naukowej pojawia jako taki alert, że uwaga na nią, bo to jest codzienność naukowa.
Tak, oczywiście. Mam studentów w laboratorium, to mówię, żebyśmy nie robili propagandy sukcesu w badaniach naukowych, bo rzadko coś wychodzi. I oni się zawsze tak dziwią. Dlaczego? No bo badania naukowe nie zakładają, że coś wyjdzie. My możemy to zweryfikować takimi, a nie innymi procesami, potwierdzić z analizą, czy ma coś wpływ, czy tego wpływu nie ma na coś. Więc rzadko też pojawiają się jakieś fantastycznie nowe, innowacyjne materiały. Zwykle to są ulepszenia już czegoś, co istnieje. Zwróćmy uwagę na to, kto i za co dostaje choćby najwyższy wymiar nagrody naukowej, czyli Noble. Są to odkrycia naukowe, ale ile tych Nobli jest? Zwykle pracujemy na już czymś znanym, czyli dokładamy cegiełkę, bardziej o to chodzi. W pojedynkę nie otrzymuje się rozwiązania danego problemu. Możemy sobie przygotować swoją działeczkę i być w tym dobrzy, ale to nie rozwiązuje problemu już tak górnolotnie mówiąc cywilizacyjnego. Nie wiem, zmiany klimatyczne, tak? Segregacja odpadów, mikroplastik. Mamy liderów, którzy też mają odpowiednią motywację i umieją zarządzać ludźmi.
Myślę, że to jest ważne?
Oczywiście.
W pracy naukowej też?
Oczywiście, że to jest ważne. Dlatego, że moim zdaniem lider powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, co umie, czego nie umie, czytać ludzi i wiedzieć, w czym oni są najlepsi, a w czym nie. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, jak można w pracy kogoś poniżać albo z kogoś się śmiać. Od tego jest lider, żeby kogoś pokierować, że jeżeli ty masz braki w tym, a tym obszarze, spójrz na to i na to, może ci to pomoże. Ale nigdy nie powinny być negatywne emocje. I myślę, że dobrzy liderzy dokładnie tacy są. I każdemu, kto chciałby aspirować do bycia liderem, temu życzę.
Na synapsach chwytamy za stery nauki.
Na synapsach gościmy dziś dr inżynier Annę Siekierkę, polską reprezentantkę w konkursie Falling Walls Lab. Aniu, jak przyznałaś chwilę temu, pojeździłaś trochę po świecie, po tym jak obroniłaś doktorat tutaj, zdaje się, na PWR. Coś cię zaskoczyło w tym prowadzeniu badań daleko, daleko od nas?
Bardzo. Byłam tak naprawdę na jednym długoterminowym postdocu w Australii, w Deakin University koło Melbourne. Już sama grupa badawcza, nie mówiąc o instytucie, instytut liczył ponad 300 osób, a grupa 30 z różnych narodowości, kultur, religii. Trzeba było bardzo mocno nauczyć się zwracać na to uwagę.
Byłaś jedyna z tej części świata?
Byłam jedyna z Europy, tak. Rzeczywiście wygrałam po prostu. Zgłosiłam się jako kandydat na stanowisko i po prostu wygrałam. Hura.
No tak, to trzeba patrzeć.
Przygoda niesamowita, zawsze każdemu będę polecać. Nawet jeżeli moje pierwsze wrażenia po tym postdocu były absolutnie negatywne. Dlatego, że ta rozłąka, ten dystans jest bardzo duży. Ale dużo mnie nauczyła. Nauczyła mnie jak gadać z ludźmi, jak się dogadać z szefem, który niekoniecznie musi cię rozumieć. Jak dobrze mogą działać laboratoria. Ponieważ to, co chyba nam by się bardzo przydało, to sposób zarządzania laboratoriami.
To znaczy?
To znaczy, że wcale nie jest to takie trudne, żeby posiadać jeden bardzo dobry sprzęt i udostępniać go dużej gamie ludzi i nikt nie musi się ani kłócić, ani sprzeczać, czy coś działa, czy nie. Wystarczy wprowadzić system zarządzania, mieć do tego odpowiednie narzędzia, odpowiednich ludzi. Co mnie zaskoczyło w Australii, to, czyli zaskoczyło, było mi bardzo miło, bo to byli fantastyczni ludzie. Jakie ogromne wsparcie techniczne mają ci naukowcy. Bo mogę się przyznać, że niekoniecznie muszę rozumieć zasady działania danego sprzętu. Ja nie wiem, jak zainstalować digestorium laboratorium. Od tego powinni być odpowiedni ludzie. I tam tacy byli. I rzeczywiście nie miałam żadnego problemu, żeby zgłosić się z problemem i zawsze on został rozwiązany. Nie, że ja nie mam czasu, nie mam pieniędzy. Jesteśmy za to odpowiedzialni. Jeżeli mamy wyznaczone zadania, to na pewno ci pomożemy. I tam dokładnie tak było. I taka opieka nad pracownikiem, wszelkie możliwe szkolenia BHP, ja wiem, że się możemy z tego śmiać, ale naprawdę nie chcieli mnie wpuścić do laboratorium przez 2 miesiące. Co też mi się podobało tam w pracy, że mogliśmy się od siebie uczyć. Znaczy ja nie miałam problemu z tym, żeby uczył mnie, nie wiem, doktorant czy student, który już tam pracował, nie wiem, 2-3 lata, wykonywał jakieś swoje projekty, a ja przyszłam, no też chciałam korzystać z danego sprzętu. Nie było takiego dystansu, nie było, o, ty jesteś młodszy, a ja jestem starszy, albo na odwrót. Nie, w ogóle to nie grało roli, więc to mi się bardzo tam podobało.
A podejście do stricte robienia badań, pisania publikacji, takiej nauki, wiesz, dużej nauki, wysokiej nauki, jest inne?
Jest inne, dlatego tam każda praca dyplomowa, prawie każda, kończy się wydaniem publikacji.
Wow.
Wow. Kończy się wydaniem publikacji, jest zbudowany pod to inny program studiów. Studenci mają na to czas, dostają pozwolenia do laboratoriów, są odpowiedzialni za to, że jeżeli coś zrobią, to muszą, no, nie że podnieść konsekwencje, tylko zgłosić po prostu do działu BHP, że coś się takiego wydarzyło, czy możecie mi pomóc. Taka duża doza zaufania wobec ludzi jest tam, no, na dosyć wysokim poziomie. A przypominam, że są tam ludzie, no, z wielu krajów z różnym poziomem wykształcenia. Dlatego też te szkolenia, które każdy musi przejść. Ale to, że studenci byli odpowiedzialni za to, żeby tak przygotować pracę swoją magisterską i to, że zmuszano ich do tego, żeby przygotowali w formie publikacji, jest jak najbardziej zasadne, ponieważ magister to już tytuł naukowy.
Może oni sobie z tego nie zdają sprawy na tym etapie, że to będzie dla nich korzyść, nie? Dopiero po czasie to docenią.
Tak, i też zaczynam tak powtarzać swoim studentom.
Chcesz to przenieść tu?
Oczywiście, że chcę to przenieść tu. Oczywiście. Uważam, że naprawdę niektóre kraje bardziej zaawansowane mają naukę na wyższym poziomie. To zaczyna się od podstaw. Tego, że mamy właśnie bardzo dobrych liderów, którzy potrafią zarządzać ludźmi. Proszę zaplanować sobie tak badania, żeby one wpisywały się albo w problemy, które są stawiane choćby dla Unii Europejskiej, czy w to, żeby rozwiązać jakiś generalny problem. Nie musimy oczywiście od razu zbawiać świata. Schemat postępowania powinien być taki sam.
To była Australia, ale był też inny staż gdzieś?
Inny staż. Byłam też na stażu w Czechach, tutaj bardzo blisko, w Libercu. Ale współpraca z Libercem trwa od nieprzerwania od 2016 roku z moją absolutnie drogą przyjaciółką Fatmą, Fatma Jelczynkaja, już pani profesor ze swoją grupą i ze swoim laboratorium. Ja ją poznałam na swoich studiach doktoranckich. Przyjechała do nas do profesora, do mojego ówczesnego promotora na staż. Przyszła do laboratorium, powiedziała, jestem, będziemy współpracować. No, okej.
Okay. I tak to się zaczęło.
I tak zaczęło. I tak się w sumie wymieniamy. Fatma była tutaj, ja pojechałam na Erasmusa do Fatmy i ta współpraca zaczęła po prostu funkcjonować.
A bo to cały czas jest obszar membran, tak? Czy coś tam
już
się...
Już ogólnie tak, ogólno pojętych membran, dlatego że obszar badań w Czechach to raczej membrany takie ciśnieniowe, filtracja. Generalnie oni się w ogóle zajmują produkcją nanowłókien, metodą elektrospinningu bezigłowego.
Ładnie brzmi.
Ładnie brzmi i ta metoda została zaproponowana i wymyślona w ogóle przez naukowców właśnie z Technicznego Uniwersytetu w Libercu. Jako pierwsza na świecie. Elektrospinning bezigłowy. Bo zwykle mamy igłę, podłączamy po prostu napięcie do kolejnej elektrody, mamy roztwór, no i pod wpływem takiej dużej energii wytwarzane są dosyć cienkie włókna, nanowłókna, polimerowe. A oni wprowadzili zupełnie inny model. Mamy taką rolkę, również jest połączona, no powiedzmy kolokwialnie do prądu i Zintensyfikowało to bardzo mocno proces produkcji samych nanowłókien. Dlatego, że nie mamy tylko jednej igły, tylko jednego punktu, w którym się to nanowłókno tworzy, tylko całą rolkę.
Znowu chodzi o to nowatorskie podejście, nie? O jakieś nowe spojrzenie na ten problem,
tak,
który
dokładnie.
Już jest.
Poznałam tego pana Jirsa, jak się nazywał profesor.
Super, to oby więcej takich współprac, nie?
Oby więcej, ale takie chyba zdarzają się raz na dłuższą chwilę.
Na synapsach. Z orbity naszych zainteresowań.
Wróciłabym jeszcze na momencik do samego tematu twojej prezentacji, do tego, o czym tam mówiłaś, bo pojawił się jeszcze aspekt recyklingu, odzysku energii. No a z tymi bateriami, jeśli już chodzimy na teren baterii, no to to jest duży obszar do badania cały czas i wiele wyzwań przed nami, jeśli chodzi o XXI wiek.
Dużo wyzwań i nie chcemy obudzić się już, kiedy nie mamy trochę wyjścia. I musimy wydatkować tą energię. Znaczy, o co chodzi? Generalnie recykling baterii jest i dobrze się ma. Unia nam narzuca w ogóle, że musimy jako kraj, każdy zrzeszony, poddać recyklingowi co najmniej 50% odpadów wszystkich baterii. Jeżeli my myślimy o bateriach, mamy na myśli paluszki, ale tu chodzi o taką grubszą sprawę, jaką są akumulatory samochodowe.
Wszystko w większej skali też, nie? O tym często zapominamy.
Tak, oczywiście skala robi robotę. I o co chodzi? Mamy baterię, którą trzeba rozładować doszczętnie. Mamy tam jeszcze taką energię szczątkową, ją trzeba też pozyskać. Później musimy tą biedną baterię mechanicznie rozłożyć. Tam jest katoda, anoda, powiedzmy takie pudełeczko naokoło, to gdzie jest to po prostu zamknięte, czyli mamy tutaj stal, mamy trochę jakichś nadruków, no i katoda. Katoda jest tutaj najbardziej cenna. Anoda jest zwykle wykonana z jakiegoś materiału węglowego. Teraz wszyscy, którzy się zajmują bateriami, pewnie się łapią za głowę, ale katoda tutaj jest najważniejsza, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ponieważ katody tworzą takie specjalnego typu materiały spinela. Taka to jest struktura, pod względem chemicznym to zostawmy, w każdym razie tworzą ją właśnie kobalt, mangan, nikiel i ich konfiguracje.
Czyli to, co cię interesuje.
Tak, i mamy obecność litu. Lit tutaj jest takim składnikiem aktywnym i ta insercja i deinsercja litu właśnie w materiał katodowy pozwala nam ładować i rozładowywać dany akumulator. I co dalej? Rozłożymy, posegregujemy, bo musimy, i zostanie taka garstka czarnego proszku. Tak w żargonie takim naukowym black mass. Bardzo skomplikowany. No naprawdę wygląda to jak czarny proszek, który kryje bardzo dużą mieszaninę. Lit jeszcze możemy troszeczkę pokombinować i go rozdzielić, bo lit w tym wypadku nie jest metalem przejściowym, więc te właściwości strącania i jakiegoś kompleksowania będą zupełnie inne niż całej reszty. To nawet jeżeli rozdzielimy całą resztę od litu, to dalej mamy problem, bo jak rozdzielić kobalt, nikiel i mangan? Tym dokładnie się zajęłam. O ile wiem, że lit jestem w stanie zatrzymać, choćby stosując membrany, które na zasadzie różnicy rozmiarów. To nie są różnice szalone, ale są. Trzeba zbudować taką membranę, która będzie tylko ten jeden składnik selektywnie separowała od innych. Co to znaczy separowała? To znaczy, że w procesach membranowych mamy dwa takie święte grale. Jest to fit, czyli nadawa, permeat, czyli coś, do czego problem lub składnik, na którym nam zależy, bądź nie, chcielibyśmy przedyfundować, przetransportować przez tą membranę. Mamy taki układ. Coś, co chcemy rozwiązać i coś, do czego ten nasz problem chce przedyfundować selektywnie, w tylko wybrany sposób. Ja skonstruowałam na razie membranę, która selektywnie transportuje kationy kobaltu. Mają podobne właściwości co nikiel i mangan, ale mogą być selektywnie kompleksowane przez dane składniki. I nie muszę zbudować złoża, które jest wypełnione tym aktywnym składnikiem. Wystarczy mi bardzo cienka warstwa naszczepiona na membranę, aby ten transport uskutecznić. No i jeżeli uskuteczniliśmy już tą drogę selektywną tego biednego kobaltu, okazało się, że jeżeli permeat to nisko stężony kwas, a nasz problem pochodzący z węzła hydrometalurgicznej przeróbki baterii jest też kwasowy, ale o dużym zasoleniu, to mamy różnicę w tych zasoleniach na tyle dużą, że pojawia nam się energia mieszania, potencjał. I ten potencjał w zależności od gęstości prądu jesteśmy w stanie odebrać.
Potencjał ma potencjał.
Potencjał ma potencjał. Dlaczego to musi być kwaśne?
Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że metale przejściowe w środowisku zasadowym będą się strącać, tworzyć po prostu takie kompleksy, a my ich w takich przepływowych systemach absolutnie nie chcemy. Więc to musi być klarowny, powiedzmy, roztwór, który jesteśmy w stanie rozdzielić. Czyli precypitacja, strącenie też jest metodą oczywiście separacji. Jeżeli ktoś by chciał zastosować, oczywiście można strącić, ale dalej to będzie mieszanie.
Mamy zapewnienia. Jest szansa na to, żeby no jakoś tak podejść do tego szerzej kiedyś?
Oczywiście.
Masz nadzieję na to?
Oczywiście, inaczej bym tego nie robiła. Tutaj droga do zastosowania w ogóle takiego podejścia, że cokolwiek, co jest ściekiem i posiada rozpuszczone jony, jak najbardziej może być zastosowane dokładnie w ten sam sposób.
Ale... Wydaje się na wyciągnięcie ręki, nie? Bo trochę jest to dostępne.
Jest to dostępne, tylko nie są dostępne te membrany. Trzeba je zbudować. A za te membrany odpowiedzialna będę ja.
Na Polskę i nie tylko.
Oczywiście. Oby tak. Jak mi dobrze wróżą w tym radiu.
Na synapsach. Główka pracuje.
Przed nami wielki finał konkursu Falling Walls Lab, o którym dziś tak między wierszami, pomiędzy bateriami i membranami rozmawiamy z doktor inżynier Anną Siekierką, która na ten konkurs się wybiera. Powiedz, jest stresik?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Jeszcze parę dni.
Jeszcze parę dni. Nie, chyba nie ma stresu, tak przyznam się trochę. Nie stresuję się w ogóle przed tym wystąpieniem. Jest to bardziej taka forma zaprezentowania się i szansy na to, że ktoś nie tylko z Polski, może się takim podejściem do rozwiązywania problemów zainteresować. Więc nie traktuję tego w formie wyzwania lub czegoś, co ja muszę zrobić, a jak nie zrobię, to
koniec.
Będzie źle. To
Anny koniec. Siekierki na PWR.
Koniec Anny Siekierki na PWR? Nie. Wręcz przeciwnie. Jest to szansa do tego, żeby uzyskać kogoś, kto będzie zainteresowany rozwiązaniem tego problemu albo jakimkolwiek innym wsparciem. Więc w ten sposób.
Siła tego networkingu tak zwanego, nie? Jest szansa na to.
Networking oczywiście, natomiast będzie tam ogromne. Już sama ilość nas wszystkich, którzy będziemy prezentować, jest ogromna.
Jak to wygląda od tej strony prezentacji?
Tam będzie bardzo dużo ludzi. Falling Walls Lab nas będzie setka, ale także z innych aktywności, które tam będą dla nas dostępne. Więc nie tylko my będziemy prezentować, także inni. W zależności oczywiście od stopnia zaawansowania ten czas będzie różny. My będziemy prezentować 7.
Proszę wszyscy rezerwować w kalendarzach 7 listopada.
7 listopada w 3 turach. Także 100 osób podzielone na 3 tury.
Wyobraźcie to sobie, tylko to rzucę teraz. 100 osób jednego dnia, każda osoba 3 minuty. Tylko i aż 3 minuty.
Tylko i aż, dlatego że trzeba tak zaprezentować, tak być zapamiętanym, żeby jednak ktoś chciał do nas podejść i zapytać, a może coś więcej chcesz mi powiedzieć, więc...
Jakieś wejście smoka, Ania. Coś planujesz, coś tak, żeby już, wiesz, było takie konkretne wejście na scenę.
Chyba nie. Nie wiem, jak to jeszcze rozegra.
Może coś jeszcze przyjdzie do głowy, bo jeszcze wróćmy do prezentacji. Ta prezentacja już jest gotowa, zmienić jej nie możesz.
Tak, ta prezentacja jest gotowa, ta prezentacja to ta sama prezentacja, którą wygłosiłam na finale polskim i narzucał to sam organizator. Nie mieliśmy możliwości zmiany, lekko może...
No ten wstęp, o którym mówię właśnie. Taką, wejście na scenę.
Wejście na scenę, sama narracja, tak. Sposób, w jaki się mówi, w jaki się sposób gestykuluje, to możemy zmienić. Ale już slajdów nie. Czyli to, na co będą ludzie patrzeć, nie. To jaki będzie odbiór, tak. Ale przypominam, że wystąpienia publiczne są na tyle specyficzne, że w sumie zależy to naprawdę od dnia. Od tego, czy się ktoś wyśpi, czy śniadanie było dobre, czy coś się nie wydarzyło, ktoś nie wpadł w jakąś kałużę. Naprawdę jest tak dużo czynników, które nie powinny w ogóle odgrywać jakiejkolwiek roli, ale tak.
Ale odgrywają, odgrywają. Się tylko ludźmi.
Więc wiem, że będę musiała się tam bardzo mocno skupić i nie przejmować takimi, za przeproszeniem, małymi problemikami. Bo nie jestem tutaj po to. Jestem po to, żeby zaprezentować rozwiązanie, jak zbawić świat.
Bo to jest właśnie ideą, jeszcze to może podkreślmy, jest burzenie murów w różnych kategoriach, w różnych obszarach. I twoim celem jest zburzenie jakiego muru?
Moim celem jest zburzenie muru pozyskiwania energii ze ścieków bateryjnych.
Więc oby tak było. Oby tak było, oby ten mur się udało zburzyć, oby znalazły się takie osoby, które będą chciały cię w tym wesprzeć na tej drodze aktualnej i przyszłej drodze naukowej. Doktor inżynier Anna Siekierka z Wydziału Chemicznego PWR gościła dziś w naszej audycji. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Trzymamy kciuki przede wszystkim za dobrą zabawę w Berlinie i powodzenia w imieniu całej naszej pomarańczowej załogi Radia Luz. A wszystkich zainteresowanych tematem konkursu odsyłam po więcej zarówno na stronę Falling Walls Science Summit, bo tak w pełni nazywa się to wydarzenie. Być może dzięki takim tropom wy także wpadniecie na pomysł, jakie mury możecie burzyć zarówno w tym wymiarze fizycznym, jak i merytorycznym. Martyna Dziakowicz, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego.